Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pani Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznę niekonwencjonalnie. Zapali pani?
Papierosa?
Tak.
Nie, w radiu nie.
A wy w ogóle pani pali?
No w ogóle palę, wstyd się przyznać, ale niestety tak.
Paskudny nauk.
Paskudny.
Chciałem rzucać. Dzięki pani nie rzuciłem.
Dlaczego?
Bo stwierdziłem, że chcę długo żyć, ale kiedy zobaczyłem, jak będzie wyglądać moja przyszłość na emeryturze, stwierdziłem, że to nie ma sensu.
Ale to nie ma też nic wspólnego z paleniem. Radzę panu jednak dbać o zdrowie i rzucić palenie.
Nie mam motywacji, żeby długo żyć. Nie, nie dlatego, że pani minister
złego pali, przykładu.
Tylko, nie, to jest przykład. Tylko to jest to, że ja nie jestem, łagodnie mówiąc, pewny swojej przyszłości na emeryturze.
Nie ma także co tak tragizować co do swojej przyszłości, co do swojej przyszłej emerytury. Od tego są ministrowie pracy, żeby wcześniej zauważyli zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości. 10 lat temu, właściwie ponad 12, zrobiliśmy taką reformę, która znacznie obniżyła tak zwaną stopę zastąpienia, czyli wysokości emerytury do ostatniej płacy. I teraz się zastanawiamy nad tym, jak uczynić, jak zrobić, aby ta emerytura była wystarczająca na potrzeby przyszłego emeryta. Między innymi zgłosiłam taką inicjatywę, która mówi o tym, że powinniśmy powiększyć to jej część taką solidarnościową, przynajmniej o taką sumę, która będzie podstawą, czy może takim podstawową wartością, która pozwoli emerytom się utrzymać. Czyli pokryje ich bieżące potrzeby na jedzenie, na mieszkanie, na lekarstwo.
Socjal taki.
Tak, bo emerytura jest rekompensatą utraconych zarobków.
Ja myślałem, że to są pieniądze, które oszczędzam sobie na godne życie w przyszłości.
Jeżeli pan oszczędza pieniądze na godne życie w przyszłości, to bardzo dobrze.
To nie u was.
Wtedy podniesie pan jakość swojego życia. Natomiast emerytury to jest wzajemne ubezpieczenie się obywateli, a także pokoleń.
Mhm.
Czyli pan ubezpiecza swoich rodziców i w tej chwili pana składki są przekazywane na ich emeryturę.
No, tak, podobno.
Na tym polega solidarność
pokoleń. Rodziców jest teraz więcej niż dzieci.
Owszem, rodziców jest coraz więcej niż dzieci i tak w przeszłości również bywało. Bywały wyże i niże demograficzne, co nie oznacza, że pokolenie młodsze nie utrzymywało starszego
pokolenia.
No, utrzymywało.
W domu ich trzymali, dawali im jeść, trzymali ich przy kominku, żeby było ciepło i tak to działało. A potem wszedł socjal. Bismarck wymyślił emerytury i
to jest
i
najlepsze
działać.
Osiągnięcie polityki społecznej, jakie znam w Europie, ale także na świecie.
No, z pani punktu widzenia tak, bo ma pani pracę.
Ponieważ ono się opiera na normalnych relacjach w rodzinie.
Mhm.
W przeszłości, zanim nie było emerytur, dzieci utrzymywały swoich
tak,
rodziców.
Tak, ale potem weszło państwo między nich i zabiera dużą część tych
i to było społeczną normą. Ale później te dzieci wyjechały do uprzemysławiających się miast i wtedy ta bezpośrednia relacja została zerwana. Natomiast na jej miejsce rzeczywiście wkroczyło państwo. Ale idea jest dokładnie taka sama.
Skompromitowana, szczerze mówiąc.
Myślę, że chyba nie. Że chyba wszyscy państwo przesadzacie. Dalej normą społeczną jest to, że pan pomaga swoim rodzicom, którzy już pracować nie mogą. A także innym osobom, które są w trudnej sytuacji, a więc są chore, niedołężne. To jest norma w Polsce, ale także w Europie.
Pojawiła się reforma za czasów pana premiera Buzka i miały być OFE w czasy na stałe lata. Jakieś reklamy widziałem i okazuje się, że nie bardzo.
Ale sytuacja również na rynku kapitałowym się zmieniła. Jesteśmy bogatsi o smutne doświadczenia, między innymi ostatniego kryzysu. Nie wiadomo też, jak dalej rozwinie się sytuacja w Europie i jak będą wyglądały aktywa, między innymi przymusowych towarzystw, to znaczy aktywa przymusowo zbierane w tych funduszach emerytalnych.
Chcecie, żeby ZUS to wszystko przejął?
Zresztą fundusze emerytalne, prywatne również mają problemy i również mają kłopoty związane z perturbacjami na rynku akcji, a także obligacji.
I chcecie to wszystko pompować do ZUS-u, pani minister?
ZUS wypłaca emerytury pana rodzicom, więc wszystkie te środki będą wydane na emerytury. tak jak powinny być. Tak jest ich przeznaczenie.
Aż się skończą. Mówi się, w 2025 roku ZUS może zbankrutować. Słyszałem takie coś. A ja w 2035 przechodzę na emeryturę.
Nie, się pan nie martwi. Państwa bankrutują na końcu. Pierwsze bankrutują fundusze, banki. Państwa bankrutują
ale,
na końcu.
Ale bankrutują!
Owszem, tak się zdarza, jeżeli prowadzą nieroztropną politykę finansową, tak jak na przykład Grecja.
Mhm. A my?
A my mamy swoją walutę i na pewno poradzimy sobie z tymi problemami i kłopotami.
A jak nie poradzimy
Niemniej trzeba
sobie...
brać pod uwagę to, że wzrost gospodarczy może być mniejszy, jeżeli w Europie zdarzą się no, po prostu większe perturbacje w strefie euro.
To szczerze mówiąc, pozostaje mi tylko dobrze wychować moje dzieci, żeby mnie nastawiać wzięły na łaskawy chleb.
To jest najlepszy kapitał i rodzin, i państw.
Dobija mnie
Czyli
pani.
Czyli tak zwany kapitał społeczny.
Dobija dzieci. Mnie pani. No ale miały być pieniądze od was.
Pieniądze nie są w tej całej sytuacji najważniejsze, dlatego że pan otrzymuje pieniądze nie od nas, tylko od nas wszystkich, czyli od wspólnoty. Mhm. To wspólnota się ubezpiecza wzajemnie.
No, jestem ciekaw. Okej, optymizmem mnie pani nie natknęła, ale może mnie natknie pani optymizmem, jeżeli chodzi o rynek pracy. Bezrobocie obecnie w Polsce wynosi?
Bezrobocie obecnie w Polsce wynosi około 11%.
Rząd Różnie twierdzi, to się... że będzie 10, tak? Pani twierdzi, że będzie 10?
Na koniec roku mamy wskaźniki, które mniej więcej podobne są do tych, które są w tej chwili. Jeżeli sytuacja ze wzrostem gospodarczym będzie dobra, czyli wzrost będzie powyżej 4%, to ten wskaźnik możemy do końca roku utrzymać czy zrealizować. Niemniej, jeżeli się okaże, że ono spada trochę słabiej niż planowaliśmy, wtedy będziemy musieli uruchamiać większą interwencję na rynku pracy. Czyli proponować tak zwane subsydiowane formy zatrudnienia, czyli staże, większą ilość staży dla młodzieży, środki na zakładanie działalności gospodarczej. Wystąpiłam z takim wnioskiem do ministra finansów.
Śmiał się długo i rzęsiście.
I otrzymałam już pierwszą transzę pieniędzy, Aha. między innymi na kształcenie zawodowe młodzieży. Teraz wystąpiłam z drugim wnioskiem. Mam już pozytywną opinię Komisji Budżetu Sejmowej. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała decyzja ministra finansów, ale wierzę, że będzie dla rynku pracy
nie, bo coś nie widzę, żeby ruszało z 12 w stronę 10, tak? W Lesznie historia z bardzo dużą firmą zatrudniającą ponad 1000 ludzi, firma SEWS. No, gdzie Japończycy stwierdzili, no taniej produkują w Egipcie na przykład, w związku z tym się przenosimy, tak 1200 osób zostaje bez pracy i nic się jakoś nie pojawia na ich miejsce.
Proszę pamiętać, że w Egipcie także następują bardzo niekorzystne dla tamtejszego rynku i przedsiębiorców zmiany. One związane z tą, są z rewolucją, mhm. która się po tych wszystkich krajach arabskich no tak jak epidemia trochę roznosi, także nie gloryfikowałabym
Japończyków to nie rusza w tym razie.
Nie gloryfikowałabym na razie aż tak bardzo mhm. tego rynku, natomiast likwidacja tej fabryki to jest taki typowy przykład tego, jak bardzo nasza gospodarka jest jednak mimo wszystko powiązana z globalną gospodarką, bo przecież Japończycy i te wszystkie japońskie firmy mają poważne problemy związane chociażby z tymi kataklizmami, które się zdarzyły nie tak dawno i rzeczywiście bardzo oszczędzają i szukają jak najtańszych kosztów. Dlatego ważne jest, żebyśmy przeszli z gospodarki, w której konkurujemy tanią siłą roboczą, do gospodarki opartej na wiedzy i na innowacyjności. Bo te zasoby takiego prostego konkurowania tylko tanią siłą roboczą zaczynają się po prostu kończyć. I dlatego takie ważne jest, żebyśmy dobrze wykorzystywali środki infrastrukturalne, żebyśmy budowali połączenia komunikacyjne, żebyśmy kształcili dobrze, czyli żeby jakość tego kształcenia była wysoka. Bo przyszedł czas, w którym Polacy muszą konkurować na tym rynku nowoczesnym.
Mhm. Czemu się tak nie dzieje?
Dlatego, że ten proces wymaga czasu.
Ilu kadencji, pani minister?
Ale ja głęboko...
Ilu kadencji Jolanty Fedak to wymaga?
Ale ja głęboko wierzę, to nie tylko od Jolanty Fedak zależy. Gdyby wszystko zależało od jednego ministra, to sytuacja byłaby stosunkowo prosta. Ale to wymaga od całej polityki państwa, którą się prowadzi w długim okresie czasu. Taka polityka rodzinna, o której raczył pan wspomnieć wcześniej, mówiąc o swoich dzieciach. No, ale prowadzona była,
polityków.
Prowadzona była we Francji i w Skandynawii od jakichś 30 lat i dopiero w tej chwili daje efekty takie, które wskazują na to, że w tych krajach przyrost naturalny jest taki, że następuje zastępowalność pokoleń. To jest także jedno z takich narzędzi, które umożliwia funkcjonowanie rynku poprzez właśnie uzupełnienie emigrantami, ale proszę pamiętać, że Polacy także są, wyjeżdżają na emigrację i szukają zatrudnienia w innych krajach.
Coś Jesteśmy w Europie. Coś im nie działa, ten rząd, że wyjeżdżają.
Trzeba pamiętać, że traktat akcesyjny mówił między innymi, to jest jego największe osiągnięcie, o wolnym przepływie zarówno kapitału, jak i usług, a także pracowników, którzy tam pracują. Dla Polski to jest bardzo bolesne. Natomiast myślę, że w dłuższym okresie czasu, jeżeli te nasze pensje i pensje z starej Unii Europejskiej będą się zbliżały do siebie, ten poziom rozwoju będzie wyrównany, to wtedy te procesy będą dla nas dużo, dużo korzystniejsze.
Na koniec, pani minister, coś optymistycznego. Wyczytałem w jednym z tabloidów, że czasem pani się zamyka w gabinecie i płacze.
Nie, to raczej rzadko się zdarza.
Tak ja pani bym nie powiedziała wierzyła, podobno, że ja bym sama, nie, to był cytat.
Ja bym nie wierzyła na pana miejscu tak bardzo tabloidom.
Czyli nie płacze pani?
Nie, raczej niech... Nie, to rzadko.
Ja chciałem zapytać, czy jest pani bardziej do śmiechu niż do płaczu, o to chodzi.
Ja bym powiedziała tak, trzeba być zawsze optymistycznie nastawionym i zrobić swoje, po prostu odrobić lekcję, która jest nam zadana. Wtedy, kiedy jesteśmy ministrem, ale także nie tylko ministrem pracy, ale także ministrem innych resortów, trzeba starać się odrobić tą lekcję jak najlepiej.
Odrobiła pani. Jest pani z siebie zadowolona na końcu kadencji?
Nigdy nie jest się z siebie, poczucie takiego ogromnego zadowolenia z siebie może prowadzić do takiej nadmiernej dumy. Ja jestem taką osobą bardzo trzeźwo chodzącą po ziemi, ale dziś po 4 latach wiem, że bardzo by się przydało każdemu rządowi, aby rządził 2 kadencje. Że jedna kadencja to jest bardzo ciężko, żeby zmienić w obszarze polityki społecznej te zaniedbania, które powstały wcześniej. A między innymi zdarzyły się one też dlatego, że ówczesne rządy nie miały większości, czyli nie miały zdolności dokonywania zmiany. Ta większość w naszej demokracji była bardzo krótka. Rząd Jerzego Buzka miał chyba najdłużej stabilną większość, a to tylko 2,5 roku.
A jaką ocenę by sobie pani wystawiła na koniec kadencji?
No samemu oceniać się trudno. Wolałabym, żeby ocenili mnie wyborcy i z każdą ich oceną się po prostu zgodzę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Dziękuję pani minister.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.